Sejm odrzucił projekt Ordo Iuris Stop Aborcji. Patrząc z punktu widzenia Kościoła, czy księdza arcybiskupa zdaniem, hierarchowie kościelni nie powinni byli trochę wcześniej zareagować i podkreślić stanowisko Kościoła, jeśli chodzi o karanie kobiet?
Panie redaktorze, księża biskupi nie mogą inaczej mówić, gdy chodzi o sprawy obrony życia i ochrony także prawnej życia od poczęcia do naturalnej śmierci, bo ten temat jest oczywisty od zawsze i to nie jest kwestia światopoglądowa, to nie jest kwestia wyznaniowa, to jest kwestia zwyczajnego uznania prawdy o człowieku, również prawdy w wymiarze tym biologicznym, cielesnym. Człowiek jest od pierwszej chwili, od poczęcia człowiekiem aż do naturalnej śmierci, korzysta z prawnej ochrony. To potwierdzają Konstytucja Polska, potwierdzają dokumenty międzynarodowe, wyrok Trybunału Konstytucyjnego i cała polska kultura prawna i europejska. Natomiast problem karania czy nie karania kobiet to jest kwestia szczegółowa i w dzisiejszym pokoleniu z racji na pewne już zaszłości i na także ilość tych sytuacji, na pewną mentalność już powiedzmy, która się w Polsce wytworzyła, ale także na ilość zranień i skutków biologicznych w organizmach kobiety związanych z całą szeroko rozumianą i antykoncepcją, która uderza w organizm kobiety i także ze skutkami biologicznymi i psychologicznymi samych aborcji, to myślę, że chodzi nie tyle o walory prawne i o kulturę prawną, ile chodzi o walory społeczne. Kobiety dzisiaj są i tak już karane całą atmosferą i innymi skutkami. I z tej racji należy rozumieć, że biskupi polscy potwierdzają, żeby nie dokładać dodatkowej kary mocą wyroku sądowego, bo wystarczy i tak tych zranień, tego bólu i tych smutków dotyczących syndromu poaborcyjnego i całego tego zjawiska, które się z tym wszystkim wiąże. Rozróżniłbym więc kwestię czysto formalno-prawną, jaką jest absolutna zasada ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, co jest dla kultury prawnej oczywiste, od kwestii, czy karać, czy nie karać kobiety. Nie zaczynajmy od kobiet. Wiele innych osób też należałoby poddać pewnej analizie, kto za co odpowiada także w Polsce.
Czy więc zdaniem księdza arcybiskupa obecna ustawa, jaka obowiązuje w Polsce, jest jakimś kompromisem, czy jednak należy szukać kolejnego kompromisu, chociażby w stosunku do tego projektu Ordo Iuris?
To jest tak zwany kompromis, tylko w sprawie, w której w ogóle nie należy mówić o istotnych jakichś kompromisach. Bo jak może być kompromis między dobrem i złem? Trochę na zło pozwalamy, a trochę nie pozwalamy. Jeśli coś jest prawdą, że zabicie człowieka jest zabójstwem i jest nieakceptowane w polskim systemie prawnym, to tak naprawdę również zabicie dziecka nienarodzonego, dziecka poczętego, a więc dziecka, jest też chronione polskim systemem prawnym. I w rzeczywistości tu trzeba znaleźć przestrzeń językową, terminologiczną, normatywną, żeby to nazwać i zgodnie z kulturą prawną, i zgodnie z celem prawa, czyli tak, żeby chronić i życie, i zdrowie każdej kobiety, i życie, i zdrowie każdego mężczyzny, i życie, i zdrowie każdego dziecka. Od tego są prawnicy, od tego są też dyskusje parlamentarne. Niech się oni martwią, jak to nazwać. My tylko przywołujemy zasady w kulturze prawnej od zawsze obowiązujące.
Caritas uruchomił program Rodzina Rodzinie, który ma obejmować pomoc żywnościową, opiekę zdrowotną, edukację, schronienie i artykuły nieżywnościowe, wsparcie dla rodzin, które zostały poszkodowane w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii. Czy nasza archidiecezja będzie realizowała program, o którym rozmawiałem jeszcze przed wakacjami z księdzem Maciejem Szmucem z Caritas, pomocy osobom, które przebywają w hotelach na wyspie Lesbos i w Atenach? To miał być taki projekt pomocy konkretnie tam osobom przebywającym. Czy włączamy się w ten program Rodzina Rodzinie poszkodowanym w Syrii?
W tych sprawach musimy szczegóły zostawić decyzjom już samych zarządów Caritas w poszczególnych diecezjach oraz Caritas Polska. Ja mogę tylko potwierdzić i wolałbym, żeby pan redaktor nie pytał o szczegóły, gdy chodzi o liczby, czy tym bardziej o jakieś bliższe dane, bo to są czasami kwestie też dobra tych osób. Nasza diecezja jest, jeśli nie pierwszą, to jedną z pierwszych w Polsce, która się na te sprawy otworzyła i na moją prośbę ksiądz dyrektor Caritas w tym programie uczestniczy. A resztę zostawmy już tym procedurom wewnętrznym. Księża o tym wiedzą i księża też z całej diecezji są w to odpowiednio wprowadzeni.
Papież Franciszek w ostatnim dniu wizyty w Gruzji, spotykając się z katolickimi duchownymi w Tbilisi, podkreślił, że obecnie na świecie trwa wojna, która ma na celu zniszczenie małżeństwa i dodał, że służy temu ideologia gender. Jak odniesie się ksiądz arcybiskup do tych słów?
Dotykamy bardzo fundamentalnej sprawy w ogóle dla wszystkich ludzi i to dla wszystkich kultur, w naszym pokoleniu bardzo radykalnej sprawy. Nie ma człowieka, nie istnieje człowiek w oderwaniu od swojej płci. Skoro po 1000 czy po 1500 lat archeolog wydobywa z ziemi szczątki ludzkie i metodą badań biologicznych, genetycznych można określić precyzyjnie, że są to właśnie szczątki ludzkie, a nie na przykład zwierzęce, że są to szczątki kobiety, a nie mężczyzny. Nawet odkrywa się po tylu set latach, że ta osoba na przykład chorowała na to, czy dotknięta była taką czy taką sytuacją życiową, czy bytową, i to są rzeczy możliwe, to zdumienie budzi dzisiaj kwestia ta, że wobec żyjących ludzi ktoś mówi, że nie sposób określić płci, on sam musi sobie wymyśleć, jaką ma płeć. Płeć tak naprawdę biologicznie patrząc ma się jedną. I ta płeć jest określona przez kody organizmu, w naturze jest wpisana, wystarczy to rozeznać. Natomiast kwestie kulturowe, kwestie społecznych relacji muszą bazować też na określonej prawdzie. I w tym sensie papież Franciszek absolutnie ma rację, potwierdza to, co mówił i Benedykt, i Jan Paweł II. Płciowość człowieka jest integralną częścią struktury człowieka. Jesteśmy albo mężczyznami, albo kobietami. Tertium non datur. Jest ogromna potrzeba dzisiaj, żeby znaleźć dodatkowy, pewien precyzyjny język, ale w kulturze również, który by to pomógł zaakceptować wszystkim, bo w rzeczywistości źródło problemów jest nie w ludziach i nie w nauce Kościoła i nie w naukach medycznych. Źródło problemów jest w składnikach chemicznych, które są, czy hormonalnych też bardzo często, które są już nie tylko ludziom podawane, przez co zakłócana jest równowaga hormonalna czy ład hormonalny, ale to już jest obecne w przyrodzie. To jest obecne w wodach, to jest obecne w roślinności. Jeśli do tego dochodzą jeszcze rośliny genetycznie modyfikowane, problem się dodatkowo jeszcze piętrzy. Warto wrócić do ładu, który od początku jest w naturze. Dzisiaj jest zbyt dużo wskutek ludzkich decyzji i ludzkich działań zachwianego porządku i skutkiem tego zachwianego przez ludzi porządku są również określone problemy w niektórych organizmach ludzi. Ale podstawowy ład jest ten, człowiek każdy jest albo mężczyzną, albo kobietą. Tu trzeba szukać uporządkowania i tej naturalnej, czytelnej i zawsze rozpoznawalnej granicy.
W przyszłym roku protestanci będą obchodzić 500-lecie reformacji. Dla katolików to początek rozłamu Kościoła, natomiast dla protestantów początek odnowy Kościoła, jego głębokiej reformy i powrotu do biblijnych źródeł. Jak katolicy powinni podchodzić do tego jubileuszu protestantów? Czy też włączać się we wspólne świętowanie, albo chociażby tak jak prymas Polski, który wszedł do Komitetu Honorowego obchodów 500-lecia reformacji?
Zawsze warto być razem, tak jak my też w Szczecinie jesteśmy razem przy bardzo różnych sytuacjach, czy bardzo wręcz modlitewnych w czasie nabożeństw niektórych, czy modlitw, czy w sytuacjach kulturowych, czy też nawet w relacjach bardzo prywatnych. Naprawdę jestem pełen uznania dla ogromnej normalności naszych szczecińskich relacji i za to chcę wszystkim przy tej okazji dziękować. Natomiast faktem jest, że każdy rozłam jest zawsze bolesny. Z tego, co wiem, protestanci również dość boleśnie tę rocznicę wspominają I chociaż dla nich jest to rzeczywiście pewien nowy początek, to sam fakt rozłamu oni wspominają też z pewnym cierpieniem i ze smutkiem. Pozostaje nam wszystkim, przywołując wydarzenie, którego nie zmienimy, bo się dokonało w historii, ono jest faktem, trzeba je zanurzać w Bożym miłosierdziu, prosić dla wszystkich o Ducha Świętego i szukać głębszej jedności.
Młodzi emeryci, młodzi kanapowi, najwierniejszy kibic niezłomny z fanów, to takie określenia, które papież Franciszek podczas Światowych Dni Młodzieży kierował właśnie do młodych, znalazł wspólny język w relacjach z nimi. Dla księdza arcybiskupa taki najbardziej wzruszający moment tego spotkania z papieżem w Krakowie, czy też dni w diecezjach?
Przyznaję, że z pewnym zaskoczeniem patrzyłem, jak poważnie papież Franciszek potraktował młodych. Był jak na niego absolutnie poważny. I młodzi to bardzo precyzyjnie odbierali. To absolutne wyciszenie milionowych przecież rzesz. Precyzyjna reakcja natychmiast prawie na każde słowo. To już do symboliki może przejść ten moment, gdy mówiąc po włosku wrzucił po polsku dwa słowa młodzi kanapowi. Natychmiastowa była reakcja. Czyli że wszyscy bardzo uważnie słuchali, nie tylko czekając na tekst tłumaczony, ale też słuchali niejako na żywo. I w rzeczywistości papież dotyka tutaj spraw dla Kościoła dzisiejszego niezwykle istotnych. Jeśli młode pokolenie nie znajdzie w sobie siły, żeby się pozbierać wewnętrznie, duchowo, siebie pozbierać, każdy siebie, żeby się potem spotkać i połączyć te siły, żeby spojrzeć na cały dzisiejszy świat z nadzieją, że ten świat może być po Bożemu zorganizowany. Bo jak będzie po Bożemu, to będzie też bardzo po ludzku, to będzie bardzo naturalnie i w sposób taki bardzo zwyczajny, normalny, piękny. Jeśli tej siły nie znajdą, żeby się połączyć i nie pójdą do dzisiejszego świata z ofertą zwyczajnego Bożego ładu, coś może nam się na bardzo, bardzo długi czas wymknąć. Jest rzeczywiście czas przełomu dzisiaj w świecie i w kulturze ogólnoświatowej, i w wewnętrznych sprawach wielu narodów. Na młodych znowu są oczy zwrócone i od młodych bardzo wiele zależy. Papież genialnie wykorzystał ten czas Światowych Dni Młodzieży, żeby z jednej strony pobyć z nimi z uśmiechem i z radością, ale gdy mówił do młodych, mówił o rzeczach najbardziej radykalnych, najbardziej zasadniczych i posyłał ich z nadzieją do świata właśnie z takim programem.
To mówił do młodych, a co księdza arcybiskupa szczególnie zaskoczyło lub ujęło w słowach skierowanych do duchownych zarówno w Łagiewnikach, jak i na spotkaniu z hierarchami na Wawelu?
Pewne rzeczy papież Franciszek powtarza od początku pontyfikatu i jest w tym bardzo konsekwentny i zasadniczo rozróżnia przestrzeń pewnych zasad i norm uniwersalnych od sytuacji, w której staje w danym momencie konkretny człowiek, a więc od rozstrzygnięć poszczególnych sytuacji, wręcz kazusów. My to nazywamy też i na naszym terenie pewien poziom uniwersalnych zasad czy programów oraz indywidualizacja poszczególnych rozstrzygnięć. Dzisiaj jest coraz więcej ludzi w sytuacji niestandardowej, nietypowej i problemem wielkim dla duszpasterza, zarówno w Polsce, jak też myślę, podobnie jest w bardzo wielu krajach świata, problemem jest to, że procentowo dużo większą przestrzeń czy skalę zajmują sprawy wymagające indywidualnego rozeznania i indywidualnego potraktowania, niż to było jeszcze 20-30 lat temu. U papieża Franciszka widzę z takim ogromnym uznaniem to, że konsekwentnie od początku pontyfikatu na te dwa punkty zwraca uwagę, używając różnego języka, czasem mówiąc o bliskości do ludzi, czasem mówiąc o potrzebie potraktowania z miłosierdziem konkretnego człowieka, czasem mówiąc o pochyleniu się nad nim, o towarzyszeniu, ma tutaj różny język. I absolutnie te same pewne priorytety i założenia wybrzmiały też w czasie spotkań tych naszych w Krakowie. Także jest to nowego, nie było praktycznie istotnego nic, co by nie było wcześniej w czasie wizyty ad limina, w czasie jego homilii w kaplicy w Domu Świętej Marty, w czasie audiencji generalnych, ale wypunktowanie tych rzeczy jeszcze raz na polskiej ziemi ono naprawdę pokazuje, że jest to pewien system priorytetów, na których papieżowi Franciszkowi szczególnie zależy i który ma służyć również Rok Miłosierdzia, a w Polsce dodatkowo też i rocznica Chrztu Polski. I tak to odbieraliśmy.
Papież na zakończenie również powiedział, że Światowy Dzień Młodzieży rozpoczyna się dziś i trwać będzie jutro w domu, bo teraz tam Jezus chce Ciebie spotykać. Pan nie chce zostać tylko w pięknym mieście albo w miłych wspomnieniach, ale chce przyjść do Twojego domu, być obecnym w Twoim codziennym życiu, w nauce, studiach i pierwszych latach pracy, przyjaźniach i uczuciach, planach i marzeniach. Jak księdza arcybiskupa zdaniem dalej powinno to wszystko wyglądać, czy powinno to się raczej zostawić Duchowi Świętemu, jak pokieruje tym dalszym losem młodych i wpływem Światowych Dni Młodzieży na to, co będą robić w Kościele, czy potrzebne są jakieś konkretne działania. Ksiądz dr Krzysztof Łuszczek, nowy rektor arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego, pytany o kandydatów na kapłanów, jak dziś pogodzić to społeczeństwo online z takim zamknięciem kandydatów jednak w seminarium, powiedział, że ktoś, kto przygotowuje się do kapłaństwa, musi spotkać w swoim życiu Pana Boga, a Jego można spotkać na pustyni, a nasze seminarium, choć położone w centrum dużego miasta i trudno tam o pustynię, nie możemy z niego rezygnować. Trzeba doprowadzić do tego, żeby ta komórka nie była cały czas w ręku, odciąć się od relacji z rodziną, żeby być online, ale z Panem Bogiem. No właśnie, młodzi świeccy, jak powinni realizować dalej te przesłanie Światowych Dni Młodzieży i również, czy w jakiś sposób to może się przekładać na kandydatów do kapłaństwa, czy jest szansa, że będzie ich więcej?
Tak naprawdę pan redaktor już w tym swoim syntetycznym przywołaniu całej tej myśli zawarł też i odpowiedzi, i bardzo trafnie, i tutaj gratuluję i dziękuję za to. Nie da się rzeczywiście oderwać poważnych programów duszpasterskich czy poważnej aktywności ewangelicznej, czy młodych, czy starszych, od zakotwiczenia w osobie Jezusa Chrystusa. Zakotwiczenie w osobie Jezusa Chrystusa dokonuje się mocą czy tchnieniem Ducha Świętego. Dlatego jest bardzo istotne też przygotowanie do nie tyle przyjęcia sakramentalnego bierzmowania, ile przygotowanie do życia po bierzmowaniu, do życia w duchu bierzmowania, czy mocą bierzmowania. A więc co będę czynił, jak się będę dzielił Duchem Bożym, miłością, miłosierdziem, radością życia, czy moją mocą z całym pokoleniem. Jest prawdą, że niebezpieczeństwo dzisiejszego świata również polega na tym od strony duchowej, że w bardzo wielu rodzinach do minimum jest ograniczony czas modlitwy. Jest duża grupa rodzin, która się modli dużo, w sposób systematyczny, w sposób pogłębiony, ma swoją metodę modlitwy, czy to jest bardziej tygodniowa, czy bardziej codzienna modlitwa, ale ona jest regularna, czy bardziej medytacyjna, czy bardziej pobożnościowe pewne formy, typu różaniec, litanie, to jest inna rzecz, ale jest regularna. W takiej rodzinie ta pustynia zawsze jest czymś naturalnym, praktycznie na co dzień. I młody człowiek w tym wyrasta i umie z tego źródła w razie czego korzystać również samodzielnie. Ja pamiętam jeszcze z mojej młodości, było czymś normalnym, że młodzież idąc do szkoły skręcała nawet dwie ulice dalej do kościoła na tak zwany pacierz. Pamiętam z mojej młodości kapłańskiej jeszcze, msza święta poranna odprawiana w kościele, młodzi ludzie wchodzą i wychodzą. W tym pokoleniu tak naprawdę każdy podjeżdża, czy autobusem, czy samochodem, rodzice podwożą. Mało kto idzie pieszo już ulicami, kościół jest pomijany, bo szybciej, bo mało czasu. Znika też to osobiste doświadczenie pustyni. I papież tak naprawdę zaprosił też młodzież świata obecną w Krakowie na pustynię. Naprawdę, kto był wtedy w czasie tej pół godziny absolutnej ciszy przed Najświętszym Sakramentem, gdy zaległa cisza na tych błoniach w brzegach, na polach w brzegach, na Campus Misericordie, to poruszało. I to pokazuje, że młodzież potrafi. Trzeba ich zachęcić, trochę nauczyć, trochę zachęcić, trochę pomóc. Potrafi. I w rzeczywistości z tego czerpie również dzisiejsza młodzież siłę duchową, żeby coś dobrego czynić potem w świecie, pomiędzy ludźmi. Inaczej nawet najlepsze programy bez tego duchowego zakotwiczenia to będzie zwykły aktywizm, który dopóki jest energia, jest chęć, coś jest fajne, coś jest frajdą, to się to robi, potem się to znudzi, przestaje się to robić. Tylko gdy będzie zakotwiczenie w Panu Jezusie mocą Ducha Świętego, to dzieła Boże poprzez ludzi wykonywane w tym świecie będą trwałe. Do tego wzywał i do tego zachęcił papież Franciszek.
To skoro ksiądz arcybiskup mówi o tych dziełach bożych, to też chciałem nawiązać do listopada, kiedy nastąpi początek dzieła intronizacji Chrystusa w Polsce, akt intronizacyjny w Krakowie Łagiewnikach. Czy to jest najlepszy sposób podkreślania wiary, czy raczej to świadectwo wiary należy wykazywać codziennym życiem?
Ani się tym aktem nic nie zaczyna, panie redaktorze, ani się też nic nie kończy. Natomiast jest faktem, że mocą tego aktu 19 listopada i jako Kościół w Polsce, i jako społeczność polska dokonamy pewnego przekroczenia progu formalnego, ale w wymiarze duchowym. Po raz pierwszy będzie wypowiedziany tej treści akt, adresowany wprost do Chrystusa jako Króla, czyli w kontekście przewidywanej paruzji, w kontekście przewidywanego powrotu Chrystusa Króla. Ten akt wyrasta z kilku różnych źródeł. Przede wszystkim z pytania samego Jezusa Chrystusa do apostołów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, a za kogo wy mnie uważacie. I to wy jest dzisiaj adresowane do nas, tak jak wcześniej było do każdego pokolenia. Każde pokolenie jakoś sobie z tym musi poradzić. Pokolenia, które właściwie rozpoznawały Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, czyli Pana, czyli Króla, Księcia Pokoju, Dawcę Prawa, którego pouczenia wyczekują wyspy, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Cytuję teraz z adwentowych czytań. Ale pokolenie, które Jezusa Chrystusa uznało jako Pana, czyli Mesjasza, tak naprawdę poddawało się Jego woli, nawet jeśli nie było to formalizowane w jakieś słowa. Przy dzisiejszym zamieszaniu pojęciowym i kulturowym w świecie, rzutującym także na trochę się pogłębiające zamieszanie duchowe również, tego typu akt czytelny, który jest nazwany aktem przyjęcia Jezusa Chrystusa za Pana i Króla w Polsce, nie nazywamy tego aktem formalnie intronizacyjnym, chociaż treść jest intronizacyjna, ale treść ma również inne też konteksty. Tak naprawdę źródłem jest właśnie sama Biblia i samo słowo Jezusa Chrystusa. Źródłem dodatkowym jest też rok miłosierdzia, bo w rzeczywistości przecież Pan Jezus, gdy przyjdzie na sąd, to ludzi zgromadzi w dwóch grupach według jednego czytelnego kryterium. Byłem głodny, byłem nagi, byłem spragniony, byłem chory, byłem w więzieniu. Przyszliście, byliście ze mną, coś mi pomogliście z czystej miłości. Byłem chory, byłem nagi, byłem w więzieniu i tak dalej. Nie było was, zostałem sam usamotniony. I dlatego usłyszą jedni, pójdźcie błogosławieni, a usłyszą drudzy, idźcie precz przeklęci. Papież Franciszek do tego programu nas przynagla, bo wielokrotnie w roku miłosierdzia mówił i przynaglał nas do konkretnych czynów, czyny miłosierdzia, uczynki miłosierdzia. Jan Paweł II nas nauczył rozpoznawać miłosierdzie, ufać miłosierdziu, modlić się o miłosierdzie, przyjmować miłosierdzie. Benedykt nauczył nas, że miłosierdzie jest od Ojca w Jezusie Chrystusie, w Jezusie z Nazaretu. I Duch Boży prowadzi nas potem do dzieł. Ale Franciszek nas przynagla właśnie do czynów miłosierdzia, bo skoro chcemy być podobni do Ojca, to mamy być podobni również w dziełach miłosierdzia. I to jest to źródło, rok miłosierdzia, dlatego chcemy zwieńczyć rok miłosierdzia właśnie tego typu deklaracją skierowaną ku Chrystusowi, który przyjdzie z tym słowem, z tymi konkretami i według tych konkretów będzie też nas porządkował, nazywał, dookreślał, powie nam prawdę o nas samych. Natomiast gdzieś tam jeszcze w tle są również pewne przynaglenia mistyczne służebnicy Bożej Rozalii Cylakówny jeszcze z lat międzywojennych i tam się pojawiło to słowo intronizacja Jezusa Chrystusa, czyli uczynienie Go w centrum swojego życia, kimś, od kogo się zaczyna pewien system duchowy, system też kultury osobistej, system wartości, system priorytetów życiowych i dokonywanych wyborów. Kto jest w centrum ich realizacji, kto jest jednocześnie ich celem, bo to nas prowadzi przecież do domu Ojca, a Chrystus jest po prawicy Ojca. I warto zauważyć, że nie jest to też nic nowego, bo bardzo wiele ruchów, stowarzyszeń, wspólnot kościelnych, najbardziej to widać też w ruchu oazowym, widać to w Akcji Katolickiej, widać to w Stowarzyszeniu Młodzieży Katolickiej, w Odnowie, w Duchu Świętym. Te wszystkie ruchy mają gdzieś na swoim początku, jako jeden z pierwszych kroków, osobisty wybór Jezusa Chrystusa. Tylko że tamto było dokonywane osobiście albo we wspólnocie. Chcemy to przeżyć teraz w skali narodu, w skali Kościoła na polskiej ziemi, w skali społeczności ludzi wierzących.
Kardynał Stefan Wyszyński, w grudniu można się spodziewać dekretu choryczności cnót kardynała. To akt prawny Kościoła, który oficjalnie stwierdza, że sługa Boży cieszy się chwałą nieba i jest kandydatem do beatyfikacji. Przynajmniej Katolicka Agencja Informacyjna podaje, że jest szansa, że jeszcze w tym roku można spodziewać się tego dekretu. Dodajmy, że uzdrowiona osoba i wielu świadków mieszka na terenie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, chociaż sam cud miał miejsce w innej części Polski, uzdrowiona, której przykład posłużył właśnie do ogłoszenia tegoż dekretu. Jak ksiądz arcybiskup uważa, jeszcze w tym roku możemy spodziewać się decyzji z Watykanu?
A nie zaglądajmy Panu Bogu w rękaw i nie wyznaczajmy pracy Stolicy Apostolskiej. My na to czekamy z wielkim utęsknieniem, my się o to modlimy i byłoby wielką też radością dodatkową, gdyby rzeczywiście wydarzenie, które się dokonało na naszej ziemi i związane jest z naszą ziemią, gdyby pomogło do beatyfikacji, ponieważ kardynał Wyszyński absolutnie tę ziemię miłował, tę ziemię rzeźbił w porządku duchowym, bardzo też liczył na tę ziemię, zainwestował tutaj dużo osobistego też wysiłku, bywał wielokrotnie i w Szczecinie, i w różnych miejscach tej ziemi. To był pasterz tej ziemi, jako prymas tysiąclecia. Jesteśmy mu to wszyscy winni. Także trwamy w modlitwie, ufamy, że Pan Bóg dobierze sam najlepszy czas, żebyśmy też z tej beatyfikacji odpowiednio intensywnie skorzystali. Mogę tylko powiedzieć, że na terenie naszej archidiecezji jest jeden kościół wzniesiony, już dopuszczony do kultu, którego konsekracja czeka na beatyfikację kardynała Wyszyńskiego, bo jemu będzie ten kościół dedykowany. To już jak przyjdzie czas, to ogłosimy.
Chciałem zapytać też księdza arcybiskupa o przypadek księdza Jacka Międlara, który 26 września wystąpił ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paula. Przełożony domu prowincjalnego Zgromadzenia Księży Misjonarzy ksiądz Paweł Holc powiedział, były pewne oczekiwania przełożonego względem niego, on tego nie zaakceptował, ale podkreślam, że to była jego decyzja, a nie zgromadzenia, głównie chodzi o jego zaangażowanie polityczne, które kłóci się z misją Kościoła. Kościół może w pewnych okolicznościach zabierać głos, ale nie może się bezpośrednio angażować w bieżącą politykę. Z kolei ksiądz Międlar, argumentując swoje odejście, mówił, chcąc zachować twarz, honor i wierność Jezusowi Chrystusowi oraz Jego świętej Ewangelii w związku ze złożonymi ślubowaniami, nie jestem w stanie łączyć prawdy i Bożego Słowa z liberalną narracją, w jaką środowiska żydowskie, gejowscy, lobbyści, a zatem i moi przełożeni próbowali mnie wpisać. Postanowienie o odejściu ze zgromadzenia łączy się automatycznie z odejściem z kapłaństwa, chyba że ksiądz Międlar znajdzie biskupa, który przyjmie go do swojej diecezji. Księże arcybiskupie, czy ksiądz arcybiskup przyjąłby takiego kapłana do archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej?
Panie redaktorze, kilka spraw w krótkim ujęciu. Każdy ksiądz, dopóki nie jest przeniesiony do stanu świeckiego, ma też swoje prawa we wspólnocie Kościoła, również gdyby był suspendowany, nie traci praw pewnych podstawowych. To kodeks prawa kanonicznego w odpowiednim tam dziale precyzyjnie rozróżnia, nazywa. I jeśli coś jest utrzymane w systemie norm kanonicznych, to każdy ma prawo o wszystko prosić, ktoś to ma to rozeznać, ma to rozeznać i potem odpowiednio decyduje. Dopóki ktoś nie prosi, dopóty też ja nie widzę podstaw, żeby w ogóle analizować, bo po prostu za mało wiem. Przyznaję, że wiem w tej sprawie tyle, ile w tym ogólnym przekazie medialnym, prasowym, internetowym szczególnie gdzieś tam się pojawiło. Natomiast warto rozróżnić drugą rzecz, i dobrze, gdybyśmy się wszyscy też na pewną sprawę wyczulili. Krzywdę polskiemu językowi się robi, używając zbyt łatwo słowa nie mieszać się do polityki. Tak trochę pół żartem przypomnę, nie tak dawno miałem rozmowę z kilkoma oficerami, któryś z nich tak spontanicznie bardzo mówi, no bo wojsko z natury przecież nie miesza się do polityki. A ja się uśmiechnąłem, mówię, panie pułkowniku, wojsko z natury jest w środku polityki. Dlatego nie sposób, żeby się nie mieszał, bo jest w środku. Nie miesza się do partyjnych dyskusji, nie obiera sobie jednej partii, nie trzyma się z jedną partią. Ale to jest zasadnicza różnica. Polityka jest zadaniem wszystkich obywateli i jest prawem wszystkich obywateli. I jeśli któryś obywatel by powiedział, mnie polityka nie interesuje, to tak naprawdę podcina własne obywatelstwo, bo jako obywatel, po to jest obywatelem państwa, obywatelem kraju, żeby żyć z prawami tego kraju. Inaczej po co mu obywatelstwo? Dlatego gdy mówimy polityka, to pamiętajmy, że chodzi o dobro wspólne, o dom wspólny dla wszystkich, żeby było miejsce dla wszystkich, dach nad głową dla wszystkich, bezpieczeństwo dla wszystkich, chleb dla wszystkich, odpowiednia opieka zdrowotna dla wszystkich i tak dalej. Natomiast w rzeczywistości problemem jest, i to dotyczy też norm kanonicznych, zaangażowania, ale formalnego zaangażowania w program jednej partii. Wielokrotnie mówiliśmy też jako biskupi w ostatnich latach, sam w tym też uczestniczyłem, żadna partia nie ma prawa mówić, że jest reprezentantem Kościoła albo partią kościelną tak zwaną. I też Kościół nigdy nie powie, o którejś partii to jest partia nasza. Bo katolicy są we wszystkich praktycznie partiach w Polsce i także poza partiami jest ich najwięcej. Co nie oznacza, że katolicy będący poza partiami czy nie będący członkami partii nie są politycznie zaangażowani. Z natury rzeczy politycznie wszyscy jesteśmy zaangażowani. Natomiast rozdzielić, które tezy można wypowiadać z ambony, które tezy w rozmowie prywatnej, tak jak my teraz rozmawiamy, które tezy powiedzmy z katedry uniwersyteckiej, czy na jakimś odczycie, czy referacie, to już jest kolejny obszar. Ale również i w tezach, czy w przestrzeniach zaangażowania duchowieństwa, także katolickiego duchowieństwa, jest ogromny rozdział, czy ogromna przestrzeń katolickiej nauki społecznej. Niestety w ostatnich latach trochę zapominamy o tej całej przestrzeni, a życie idzie do przodu i my za kilka lat będziemy wręcz żałowali, że nie śledzimy pewnych zmian dotyczących kwestii pracy, kwestii relacji społecznych, bieda czy ludzie zasobni, kwestii właśnie migracji, chociażby teraz, kwestii dotyczących rodziny, kwestii kultury i tak dalej. Pewnie życie nam wymusza w tym momencie bliższe zatrzymanie na niektórych tematach, ale przyznaję, że umyka nam nieco cała przestrzeń katolickiej nauki społecznej. Rozwinęła się ta przestrzeń ogromnie w czasie pontyfikatu papieża Jana Pawła II, ponieważ on podejmował tematy radykalne, chociażby temat pracy, relacje pracodawca-pracownik, tematy ekonomiczne, podejmował tematy kultury, razem z kulturą tematy nauki i życia akademickiego. On w tych przestrzeniach był aktywny, on wręcz nie tylko był na bieżąco, ale wskazywał pewne priorytety, akcenty i on w ten sposób inicjował nowe zjawiska. Natomiast dzisiaj dynamika życia nas zatrzymuje przy niektórych przestrzeniach, brakuje nam sił, nawet albo może nam umykają przestrzenie inne. Katolicka nauka społeczna jest już pewną nauką czy przestrzenią doktrynalną albo teoretyczno-społeczną, sięgającą w przestrzenie polityczne. Natomiast powtarzam, nie jest naruszeniem porządku ewangelicznego, że się mówi na tematy tak rozumiane polityczne. Naruszeniem porządku ewangelicznego, który z natury jest uniwersalny, jest wiązanie się tylko z jedną partią, a wtedy zwracanie się przeciwko innej partii czy członkom innej partii. To jest niedopuszczalne. Za mało wiem o księdze Międlarze, żeby cokolwiek oceniać precyzyjnie. Powtarzam, opieram się na ogólnych doniesieniach. To za mało, żeby precyzyjnie coś tam analizować czy rozstrzygać.
Niedawno zakończyła się 3-dniowa pierwsza pielgrzymka pokutna pod hasłem Przekroczyć próg miłosierdzia. To będzie taka tradycja pielgrzymki Berlin-Siekierki?
Tego nie wiem. To jest inicjatywa pielgrzymów miłosierdzia, którzy po raz kolejny też z naszej ziemi, także z katedry szczecińskiej, poszli na drogi Europy. Przypomnę, że rok temu poszli w miesiącach późnej wiosny i wczesnego lata z obrazem ogromnym Jezusa Miłosiernego, poszli do Rzymu, poprzez Bałkany zresztą, a taką cechą charakterystyczną tego obrazu było to, że napis Jezu, ufam Tobie był napisem po arabsku, co budziło zaskoczenie. Gdy doszli już do Rzymu i obraz przekazali Ojcu Świętemu, okazuje się, że ruszyła wielka fala też imigrantów na Europę, a oni właśnie przez Bałkany przeszli z tym obrazem, jakby modlitwą napełniając te wszystkie drogi, te kraje, te przestrzenie. Ten obraz jest zresztą już dzisiaj w Kairze, bo Ojciec Święty tam go przekazał do północnej Afryki i tam odbiera też cześć. W tym roku oni poszli z taką szczególną pielgrzymką nadziei, niosąc ikonę, kopię ikony Matki Bożej Kazańskiej. Kopie były napisane przez kogoś z Ukrainy, ale na terytorium Polski, ale według najlepszych założeń ikonograficznych. Jeden szedł z Kazania, a więc daleko za Moskwą, jeden szedł z Fatimy. Jeden chciał wyjść z Syrii, ale z Syrii było to niemożliwe, wyszedł z Libanu. Takie były warunki. I doszli przez wiele tygodni, idąc pieszo, w pojedynkę, czasami ktoś im towarzyszył. Doszli 15 sierpnia do Berlina, ponieważ Berlin rozeznali jako miejsce szczególnych nadziei dla Europy i źródła też szczególnych problemów w skali Europy. Tam byli przyjęci przez delegata arcybiskupa Kocha, bardzo oficjalnie też było to dopełnione. Kilka dni później zgłosili się w czasie uroczystości odpustowych w Siekierkach na terenie naszej archidiecezji, żeby niejako zameldować Matce Bożej w sanktuarium nad Odrzańskiej Królowej Pokoju. Wykonanie zadania miłosierdzia, skoro szli z ikoną Matki Bożej, a to jest sanktuarium najbliższe od Berlina. Tam jest około 60 kilometrów od Berlina. I potem po nabożeństwie, po błogosławieństwie, gdy jeszcze była rozmowa, tak naprawdę wpadli na pomysł, że czegoś jeszcze jakby im zabrakło. Dopiero gdy stanęli w Siekierkach, poczuli, że muszą tę drogę dopełnić i wrócić do Berlina i od Berlina przejść razem już we trzech pieszo do Siekierek. I zrobili to, natomiast oficjalnie to zgłosiwszy też i do księży, którzy pracują jako Polacy i wśród Polaków po drugiej stronie Odry i w Berlinie, powiedzieli, gdyby ktoś chciał, to, bo było pytanie, a czy można wam towarzyszyć? Jak ktoś chce, to może z nami iść, my idziemy jako my. Kilka osób wyszło z Berlina, a do Siekierek, niektórzy potem dołączali po drodze, do Siekierek doszło dokładnie 33 osoby. Faktycznie jest to pierwsze przejście piesze z Berlina do Siekierek. To było jednorazowe, czy będzie coś w przyszłości. Czas pokaże. Ludzie sercem rozstrzygną, a kolanami zagłosują.
Teraz jeszcze tylko proszę o krótką odpowiedź. Niedługo pewnie znowu w Sejmie będzie procedowany projekt zakazu handlu w niedzielę. Czy Kościół, tak jak rozpoczynaliśmy rozmowę o projekcie a propos aborcji, czy Kościół też tutaj dość wyraźnie podkreśli swoje stanowisko?
Może nie tyle zakazu, ile ograniczenia co do handlu niekoniecznego, bo są pewne przestrzenie, które są w tak zwanej służbie permanentnej, które muszą funkcjonować i w rzeczywistości te wszystkie projekty to uwzględniają, także nie tyle zakaz, ile ograniczenie zasadnicze w przestrzeniach niekoniecznych. Tam, gdzie jest konieczne, to absolutnie jest konieczne i tego Kościół nigdy nie podważał, ani w dawnych wiekach, ani dzisiaj. Natomiast naprawdę żal jest, gdy się patrzy na panie, które muszą iść do pracy i nawet czy siedzą na kasie, czy tam w magazynach tych. Ja przyznaję, na co dzień w niedzielę nie patrzę, bo nie mam takiej ani możliwości, ani staram się, gdyby nawet była możliwość, tak nie korzystać w takim dniu ze sklepów. Natomiast słyszę, że naprawdę jest aż smutne, że te panie czy ci ludzie w niedzielę nie mogą też być z rodzinami. Narusza się przez to też pewna kultura społeczna. Wystarczy pojechać na teren Niemiec. Miasteczka w niedzielę mają własny nieco rytm, a u nas te otwarte sklepy, pełne parkingi. Czym się różni sobota od niedzieli, czym się różni sobota i niedziela od poniedziałku i wtorku? Tak naprawdę potrzebne jest człowiekowi poczucie dnia świętego. Poprzednio mówiliśmy przy innej kwestii o potrzebie pustelni, wyciszenia, pustyni, rozmodlenia, zakotwiczenia w Panu Bogu. Jeśli będą okazje, żeby przesuwać na niedzielę zwykły zakup, już nie mówię chleba, gdy coś się wydarzyło nagłego, ale nawet i zakupy materiałów budowlanych, materiałów do remontu gdzieś tam w domu. No takie sklepy są pootwierane. To jeśli my będziemy to robili w niedzielę, tracimy coś o wiele bardziej istotnego, również w porządku duchowym i także kulturowym, a to jest konieczne dla człowieka. Co siódmy dzień odpocząć od codziennych spraw, zająć się sprawami bardziej duchowymi, sprawami wspólnoty ludzkiej, rodziny, sąsiedztwa, stanąć przed Panem Bogiem, jak to się mówi, wyprostować się trochę, spojrzeć w górę, ku niebu i zobaczyć, że słońce normalnie świeci, ptaki normalnie śpiewają, rozradować się światem, rozradować się człowiekiem i potem znowu 6 dni pełnej aktywności powszedniej, ale po Bożemu, w tym duchu niedzielnym. O to chodzi, żeby ułatwić, a nic nie utrudnić. I myślę, że projekt prawa idzie absolutnie w tym kierunku.